Mamy połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem, który jest socjologiem UMK w Toruniu. Znamy go bardzo dobrze. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy, tym razem z Katowic.
No właśnie, o tym już mówiliśmy. Panie profesorze, pan kiedyś napisał książkę bardzo ciekawą, Pociąg dla Polski, do Polski, Polska do pociągu. No i książka była analizą sytuacji w naszej ojczyźnie. Teraz widzimy pomysł obecnej premier Kolej na Ewę. No widzimy, że no pani premier robi co może, żeby nie wiem co, czy zyskać serca Polaków, czy przekonać, że ten rząd, ta koalicja ma sens. Jak pana ocenia tego typu zachowania? Bo z jednej strony widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość robi konwencję, rozmawia, spotyka się z autorytetami, ze specjalistami, mówi o programie, a tutaj no pani premier pokazuje, że Polska jest piękna i można ją zwiedzać poprzez trasę pociągową.
Kilka godzin przed naszym połączeniem jechałem taksówką do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie konwencja Prawa i Sprawiedliwości się odbywa. I taksówkarz powiedział, że tutaj na Śląsku mówią na panią premier Ewa Rozpacz. W momencie, gdy ojciec do mnie dzwonił, wyszedłem z sali głównej, gdzie Beata Szybo rozpoczyna przemówienie, w którym ma być analiza programu dla Śląska pani premier Kopacz, programu, który jest przedstawiany w sposób ryzykowny dla pani premier, ponieważ ona chyba w przepływie rozpaczy nad tym, co przekazał jej jako dorobek rządów Platformy premier Tusk, postanowiła zagrać własną osobą i zrobiła coś, co z jednej strony może budzić szacunek, bo to wymaga jednak pewnej dzielności, pojechanie do Polski pociągiem i konfrontowanie się z przypadkowymi pasażerami. Ale przy okazji okazało się, że pani premier wpadła, jak się wydaje, w tę samą pułapkę, w którą wpadł prezydent Komorowski. Gdy tylko po latach hibernacji w Pałacu Prezydenckim postanowił kontaktować się z ludźmi, popełniał jedną wpadkę po drugiej. Tutaj w przypadku pani premier przypomina się to pytanie do pasażera, który jadł posiłek w wagonie kolejowym, czy kotlecik ładnie pachnie. No, wydaje się, że to niestety obnaża kaliber intelektualny pani premier. Z jednej strony, jak już powiedziałem, trochę ją podziwiam, że ma taką odwagę, bo przecież łatwo ją przygwoździć w przypadku takich spotkań niekontrolowanych. Wystarczy, że ją się spyta, czy przeprosiła Polaków za wprowadzenie nas w błąd w sprawie tak poważnej jak jakość śledztwa po tragedii smoleńskiej. Ta słynna, nieprawdziwa, co najmniej naiwna, jeśli nie kłamliwa wypowiedź, że ziemię na miejscu tragedii smoleńskiej przekopywano nawet w głąb i precyzyjnie zbierano wszystkie ślady i szczątki. To zapewnienie, że polscy lekarze towarzyszyli lekarzom rosyjskim podczas sekcji zwłok, jak wiemy, miały miejsce bardzo rażące zaniedbania tutaj. Więc proszę zwrócić uwagę, pani premier, która ma nierozliczone zaszłości, podejmuje się próby kontaktu bezpośrednio z Polakami i przy okazji odsłania pewne swoje słabości. Bo ja myślę, że te słabości w tych jej nieudanych wypowiedziach, w tych troszkę dziwnych reakcjach potwierdzają tezę, że pani Ewa Kopacz, gdy jeszcze była ministrem zdrowia i poleciała do Smoleńska, a potem Polakom z trybuny sejmowej, mówiła nieprawdę o tym, jakie śledztwo prowadzono. Ona, myślę, nie kłamała. Ona nie robiła tego cynicznie. Ona jest bardzo naiwna, niewiele wymiarów polityki ogarnia i dała się wprowadzić w błąd przedstawicielom państwa rosyjskiego, którzy wmówili jej, że wszystko jest bardzo ładnie. Ale Polacy potrzebują w tej sytuacji międzynarodowej, jaka jest, polityka poważnego kalibru. Polityka, który nie da się wprowadzić w błąd za pomocą sztuczek jakichś przedstawicieli obcego państwa. A teraz ta formuła, która tutaj na Śląsku jest, jeszcze nie wiem na ile szeroko używana, że to jest Ewa Rozpacz, sugeruje, że ta rozpaczliwa próba odbudowy wizerunku rządu Platformy raczej nie spotyka się z uznaniem.
No właśnie. Panie profesorze, tak, dorzucił jeszcze to, że ten tutaj podróże pociągiem, a tu przelot 100 tysięcy złotych poszło w błoto, bo samolot leciał w to i w tamtą stronę.
Ja osobiście akurat bym z tej sprawy nie robił problemu, ponieważ premier jest politykiem, który ma największe uprawnienia w systemie władzy. I to, że w trybie rezerwowym jest na miejscu pobytu premiera samolot, żeby w razie czego premier mógł być ewakuowany albo przywieziony do innego części kraju, ja bym z tego nie robił problemu.
No ale dla części ludzi jednak jest to trochę takie gorszące. No,
może wiązać stąd, że pani premier się jakby wypierała tego. Moim zdaniem bezpieczeństwo państwa wymaga, żeby do dyspozycji premiera były jednocześnie dostępne różne środki komunikacji i tutaj na tym nie można oszczędzać. Natomiast niestosowne jest jakby wprowadzanie Polaków w błąd. Trzeba powiedzieć, pani premier jedzie pociągiem, bo chce się z Polakami spotykać, ale w razie sytuacji specjalnej ma do dyspozycji inne środki komunikacji. Chyba że no, ktoś tutaj coś ma za skórą, no to wtedy kręcenie jest na miejscu, że tak powiem.
Tak. Panie profesorze, pan na bieżąco słucha słów pani Beaty Szydło. Jak pan, co pan powie na to, kiedy słyszy głosy na przykład pani byłej minister Janny Muchy, która mówi, że pani Beata Szydło się nie nadaje na premiera, bo była kiedyś gdzieś tam odpowiedzialna za konkurs Szopek w Krakowie, etnograf i tak dalej. Czy też, nie chcę tutaj może nadużywać tej formuły audycji, ale pan Kamiński, Michał, mówi, że pomyliła datę wstępu do Unii Europejskiej, więc się nie nadaje na taki urząd. To są rzeczywiście ataki chyba śmieszne.
Atakować można. Można powiedzieć, że Platforma wchodzi w buty opozycji i traktuje datę Szydło jako już premiera, którego się krytykuje. Natomiast Beata Szydło przed chwilą, parę słów, parę minut przed moim wystąpieniem, weszła na mównicę, popełniła pewien błąd i powiedziała, od razu sama się zreflektowała i powiedziała, że popełniła pewien błąd. I to świadczy o jej klasie, że ona jakby, można powiedzieć, świadoma swoich silnych i mocnych stron i koryguje swoje błędy. Ja myślę, że czymś zaskakującym dla wielu Polaków jest to, jak w ciągu ostatniego pół roku kompetencje polityczne Beaty Szydło jakby się udoskonaliły i stały się dostrzegalne dla wielu wyborców. Myślę, że tu jest coś ciekawa, jest ogólniejsza teza. Przypadek Andrzeja Dudy i przypadek Beaty Szydło pokazuje, że te argumenty formułowane przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on otoczył się miernotami, że wokół niego nigdy nie wyrośnie nikt o charyzmie, o potencjale przywódczym. To zostało teraz ewidentnie jakby wykazane, że to jest nieprawdziwe, że zbudowanie silnego zespołu, który potrafił doprowadzić Dudę do zwycięstwa, a teraz, jak się wydaje, prowadzi do sukcesu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, nastąpiło dzięki temu, że te lata w opozycji w PiS-ie nie zostały zmarnowane. Tam ludzie się szkolili, nabierali doświadczenia.
Tak. Jeszcze jedna rzecz, panie profesorze. Jest pan doradcą, ekspertem Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego nie ma wątpliwości, bo jest pan obecny w takich właśnie ważnych spotkaniach. Jak pan uważa, czy teraz zachowanie mediów, które stają się troszeczkę mediów głównego, mętnego nurtu, stają się tak troszeczkę bardziej łaskawe dla Prawa i Sprawiedliwości. Podają już te liczby. Nie wiem, czy nie są one jeszcze zakłamane, że jednak to ugrupowanie jest wiodącym teraz. Czy to nie jest jakieś takie wyciszenie się przed jakimś takim skokiem przed samymi wyborami? Jak pan to widzi?
Myślę, że w mediach jest część kierownictwa mediów, jest dezorientacja. Media wiedzą, że ich pozycja finansowa zależy od reklam. A reklamy zależą od tego, czy ludzie chcą tę mediów oglądać i słuchać. Nawet wbrew swoim sympatiom politycznym oni się troszeczkę wyprostowują, dają bardziej prawdziwy obraz Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby nie utracić kontaktu z wyborcami, słuchaczami, widzami. Czy przed samymi wyborami próbują dokonać zwrotu, żeby zdyskontować ten odzyskany pewien kapitał, zaatakować, to wcale nie jest pewne, bo może się okazać, że dziennikarze zorientują się, że sytuacja już jest nieodwracalna, że przewaga sił skierowanych przeciw Platformie jest tak duża, mam na myśli oczywiście także projekt Pawła Kukiza, że trzeba jednak pokazywać prawdę o tych, którzy mają szansę Polskę reformować i zrobić tak zwaną, co to się nazywa, dobrą zmianę. że te media same poczują się w pułapce, że już skończył, że ten czas manipulacji i walenia w jedną stronę się skończył, bo nastroje wyborców się przesunęły, wyborców, czyli klientów.
No właśnie, będziemy to obserwować bacznie. Panie profesorze, dziękuję za wypowiedź i życzymy dalszego dobrego uczestniczenia.
Wracam do sali głównej słuchać wystąpienia.
I zapytam o pogodę w Katowicach. Słońce i ciepło, tak?
Tak, jest słońce i ciepło, a tu jest klimatyzacja, na zewnątrz jest gorąco, ale w sumie jest okej.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.